Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
I dzięki wszystkim patronom Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Żółta Łódź Podwodna płynie, Odyseja Wyborcza trwa. Przed nami wybory do sejmików, wybory samorządowe, potem wybory europejskie, ale kłótnia na scenie politycznej i ten wielki spór, istotny spór o to, w jakim systemie prawnym żyjemy, również trwa. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, jest gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Klub Jagielloński postanowił wyjść naprzeciw kłócącym się sporom i zaapelować o co?
No, zaapelować o kilka rzeczy. Przede wszystkim o to, żeby nie eskalować dalszego sporu. To jest jakby rzecz pierwsza. Ale druga, nieco bardziej konkretna, polega na tym, żeby wszystkie strony sporu przedstawiły dość konkretny sposób rozwiązania tego kryzysu ustrojowego, w którym się znajdujemy i który, co najważniejsze, coraz bardziej pogłębiamy. Bo niestety to, co jest bardzo pesymistyczne w tej Polsce, w której żyjemy, to jest nie tylko to, gdzie się znajdujemy, ale też w którą stronę zmierzamy. I niestety zmierzamy w stronę coraz bardziej rozwijającej się duopolski, Polski, w której mamy zarówno podwójne sądy, podwójne prokuratury, być może za niedługo także Sejm nie przestanie być taką instytucją, co do którego będziemy się zgadzać, kto jest posłem, a nie. I to wszystko się dzieje w bardzo określonym kontekście międzynarodowym, który jest coraz mniej sprzyjający, coraz więcej mamy sygnałów niestety niepokojących dotyczących tego, co się dzieje za wschodnią granicą. Kolejne sygnały dotyczące tego, że państwa NATO są zagrożone rosyjską inwazją. Pytanie oczywiście tylko kiedy i pytanie w jakiej formie. Więc no, nasz apel tytułujemy, aby przygotować się do prawdziwej wojny, musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wiem, że oczywiście brzmi to oczywiście bardzo, bardzo naiwnie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jednak w tych ostatnich tygodniach pojawiły się pewne sygnały ze strony poszczególnych aktorów politycznych, poczynając od Konfederacji, później przez Trzecią Drogę. Też pojedynczy politycy różnych innych ugrupowań też mówią o tak zwanym resecie konstytucyjnym. No i my chcemy wykorzystać ten moment, chcemy wsadzić tę nogę w drzwi i stworzyć pewną presję społeczną na polityków po to, żeby faktycznie nie tylko mówili, ale coś konkretnie zrobili, więc zbieramy podpisy pod petycją. Zachęcam wszystkich państwa, na stronie Klubu Jagiellońskiego ta petycja od rana jest już odpalona, można się zapisać, zostawić swój głos i tą petycję 24 lutego w drugą rocznicę wojny będziemy chcieli złożyć wszystkim kluczowym decydentom po to, aby właśnie widzieli, że jest oddolny nacisk społeczny na to, aby no, poczynić pewne kroki. I to, co nas bardzo cieszy, to to, że w tym apelu, o którym mówię, zebraliśmy podpisy 24, celowo ta liczba nie jest przypadkowa, 24 różnych osób życia publicznego, bardziej lub mniej znanych, z różnych baniek ideowych, po to, aby pokazać, że ta inicjatywa nasza jest ponadpartyjna. Nie jest to inicjatywa zakamuflowana PiS-u, Platformy, czy takiej, czy innej partii, tylko różnych ludzi, którzy mają różne poglądy, ale to, co ich łączy, to bardzo pesymistyczna diagnoza tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje.
Ale czy nie jest ukryty tak zwany symetryzm w tym apelu? Jedna strona jest winna, druga strona jest winna. Panowie i panie, pogódźcie się.
My celowo w tym apelu nie stwierdzamy, kto jest winien, bo pewnie jakbyśmy rozmawiali na ten temat, to byśmy w życiu do żadnej konkluzji nie doszli. Ten spór zresztą wydaje mi się być już na tyle poważny i zaawansowany, że my naprawdę nie mamy komfortu zastanawiać się, kto zaczął i kto jest bardziej winny, tylko kluczowe pytanie, które musimy sobie postawić, jest to, jak z tego wyjść. Więc oczywiście publicyści, komentatorzy mogą się zastanawiać i swoje opinie na ten temat, kto zaczął, kto jest bardziej winien, stawiać, ale w żaden sposób to nie powinno przesłaniać nam tego, co jest dzisiaj kluczowe. A kluczowe jest to, że naprawdę znajdujemy się w kryzysie państwowym, którego dzisiaj jeszcze obywatele tak bezpośrednio nie odczuwają, bo on jest dzisiaj na ekranach monitorów, telewizorów i wydaje się być abstrakcyjny, ale jeżeli będziemy z taką, bym powiedział, trajektorią zmierzać jak do tej pory, przez ostatnie tygodnie, to naprawdę znajdziemy się w miejscu, w którym także przeciętny Polak odczuje ten kryzys na własnej skórze.
A jak pan sobie wyobraża, jak powinien ten pierwszy pierwszy krok? Kto powinien zrobić, jak on powinien wyglądać?
No właśnie, wydaje mi się, że to nie jest tak, że można wskazać jakiegoś jednego aktora, który powinien tutaj wyjść, tylko trzeba naraz wystosować apel do wszystkich kluczowych tutaj aktorów. Mówię tutaj głównie oczywiście o stronie rządowej i o kluczowej partii opozycyjnej, jaką jest PiS, ponieważ no, arytmetyka sejmowa jest taka, że jeżeli chcemy zmienić konstytucję, no to musimy liczyć, które klub jest tutaj ważny. Ale myślę, że w tym procesie ważną rolę ma do odegrania także i Lewica, i Trzecia Droga. Już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że to są partie, które powinny zrozumieć, że na tej bardzo mocnej polaryzacji, w którą dzisiaj wchodzimy, one będą długofalowo traciły. Dlatego, że jeżeli ta polaryzacja będzie się rozwijać, to ona będzie, ona przyniesie korzyść największej partii, która reprezentuje te najsilniejsze emocje. Tą najsilniejszą partią po jednej stronie jest Platforma, po drugiej stronie PiS. Więc ja uważam, że nie tylko w interesie Polski, ale też w interesie tych poszczególnych mniejszych koalicjantów jest to, aby one stanowiły taki głos w tym rządzie hamujący polityków Platformy, w tym głównie premiera, do takich najdalej idących kroków. I ja mam takie sygnały ze strony polityków tych partii, że rodzi się tam w tych poszczególnych partiach takie głosy, że być może my za dużo już pozwoliliśmy premierowi i potrzeba tutaj jakiejś istotnej korekty. Ja tak też w ogóle interpretuję to, że jeszcze nie pojawiły się te uchwały w sprawie chociażby Trybunału Konstytucyjnego, które mają wysadzić, że tak powiem, w powietrze ten obecny status quo. No właśnie dlatego, że mamy opór strony koalicjantów. Czyli widzimy, że jakiś ruch w interesie jest i my chcemy to wykorzystać do tego, żeby faktycznie ten ruch był dużo większy, no i przyczynił się do jakiejś realnej politycznej zmiany.
Ale fakt chyba nie ulegający wątpliwości to jest, że to teraz Platforma Obywatelska jest w natarciu prawnym, a PiS jest w defensywie.
Tego nie kwestionuję. Absolutnie moje zdanie jest takie, że Platforma łamie prawo i to w sposób spektakularny, więc nie chciałbym, żeby to nie wybrzmiało, ale no argumenty po stronie obecnej koalicji rządowej są takie, że no jednak ten spór zaczął się od Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście tutaj znowu właśnie wikłamy się w ten spór, który ja przy tym apelu chciałbym uniknąć, znaczy kto jest bardziej winny, ale rozumiem, że chwilę na ten musimy poświęcić. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość najczęściej naginało prawo, wykorzystywało pewne luki, łamało pewne status quo, pewną utartą praktykę, a rzadko decydowało się na takie spektakularne łamanie prawa. Ja bym powiedział, że akurat w sprawie tak zwanych sędziów dublerów tam prawo zostało złamane, ale w przypadku na przykład już KRS-u uważam, że absolutnie ta interpretacja, że PiS złamał konstytucję, dla mnie jest nieprzekonująca. W konstytucji wprost nie ma napisane, że ci członkowie KRS-u muszą być wybierani, a o to jest przecież głównie spór, tak? Że muszą być wybierani spośród sędziów, przez sędziów, tylko spośród sędziów, a mogą być wybierani przez polityków, jak w innych krajach. No niemniej, zostawiając na boku, Prawo i Sprawiedliwość też, można powiedzieć, rozniciło pewien ogier, natomiast dzisiaj najbardziej adekwatną metaforą, która oddaje to, co się dzieje, jest to, że obecna władza, chcąc, czy mając na ustach hasła przywrócenia praworządności, no przywraca ją w taki oto sposób, że gasi pożar benzyną, więc nie tylko nie mamy mniejszego spora, mamy większy jeszcze spór prawny niż mieliśmy. Natomiast tak jak powiedziałem, ja bym się nie chciał koncentrować na tym, żeby dzisiaj
rozumiem, stawiać... że klub Jagielloński chce pójść do przodu, powiedzieć sobie, dobrze, wybudujmy teraz jakikolwiek spokój, jakikolwiek zgódźmy się na jakikolwiek system prawny, dlatego że zagrożenia ze strony Rosji, zagrożenia na świecie, turbulencje wszędzie, musimy być jednym krajem.
Dokładnie tak i też uważamy, że ten spór prawny jest dzisiaj na tyle już skomplikowany, na tyle pogmatwany, że naprawdę nie ma dzisiaj takiego oczywistej interpretacji prawnej, która by mówiła, oczywiście obydwie strony tak to starają się przedstawiać, ale my uważamy, że to nie jest prawda, że obydwie strony sporu mają monopol na prawdę i monopol na rację prawną, tylko mają pewne argumenty, ale pewne argumenty ma druga strona, więc żebyśmy z tego klinczu wyszli, to musimy postawić na nowo otwarcie. Musimy postawić na jakiegoś...
Ale nie jest tak, że w interesie dwóch największych partii, żeby ten spór trwał.
Oczywiście, że tak. Natomiast to, co my chcemy zrobić tą akcją, to podnieść pewien koszt polityczny status quo. To znaczy, my chcemy stworzyć pewien klimat, który jest już wyczuwalny społecznie. I to jest ciekawe, że ten klimat nie jest tylko tworzony przez ludzi, którzy są pomiędzy, nie wpisują się w ten spór PiS-Platforma, ale także wśród zwolenników PiS-u i także wśród zwolenników Platformy. Mimo, że nie oczywiście inaczej rozkładają akcenty, jest pewna taka nuta jednak tęsknoty za normalnością. wątpliwością i pewna obawa, co się wydarzy dalej. Dzisiaj jeszcze w sondażach nie widać, żeby Platforma traci PiS, ale jeżeli w głębiej się wejść na przykład w badania CBOS-u, to one pokazują, że dzisiaj taką bardzo istotną emocją społeczną jest taki niepokój, co będzie dalej. I ten niepokój, ja mam wrażenie, że jest obecny zarówno wśród wyborców PiS-u, jak i Platformy, bo wszyscy mają poczucie, że wchodzimy w jakiś, jakby w tej drabinie eskalacyjnej, wspięliśmy się tak wysoko, że no nie wiadomo, czy jak przypadkiem z niej nie spadniemy, to czy nie stanie nam się bardzo poważna krzywda.
To jest taka ukryta tęsknota za 2005 rokiem i za PO-PiS-em.
Chyba tak, aż tak daleko bym nie jeszcze, chociaż pan oczywiście redaktor nawiązuje do czasów, które mi są bardzo bliskie, bo ja w tym czasie pamiętam, byłem bardzo gorącym zwolennikiem stworzenia tego rządu lubimy sobie w klubie Gnieźnik wspominać te czasy.
Mieli przygotować nowy projekt konstytucji.
Mieli tam nawet już chyba projekty jakieś były, nawet był cały program rządzenia przygotowany przez Jana Rokitę, który ostatecznie się nie zmaterializował.
Wylądował w Bieszczadach.
Wylądował w Bieszczadach, to znaczy sam Rokita, bo program wylądował w szufladzie. Niestety, a szkoda, bo to program był bardzo dobry i taka jedna ciekawostka z tego programu z 2005 roku, za który był odpowiedzialny Jan Rokita, jest tam bardzo obszerny, ciekawy fragment dotyczący KRS-u. I żeby było zabawnie, to ten fragment przygotowywał Andrzej Rzepliński i w tym fragmencie jest bardzo wyraźna diagnoza, że KRS w obecnym kształcie jest dysfunkcjonalny. Potrzeba zmiany też w kierunku demokratyzacji tego ciała. Także okazuje się, że pewne diagnozy, które wtedy nikogo nie obchodziły, zaczęły obchodzić wiele lat później, kiedy stały się już nie tylko diagnozami, ale weszły w życie.
W pewnym sensie był to program wyborczy Platformy Obywatelskiej w 2005 roku.
Dokładnie tak. Nie tylko wyborczy, ale program rządzenia. On tak się też nazywał. Plan rządzenia, więc ja do tego my oczywiście aż do takiej polityki miłości nie nawiązujemy, no bo te czasy chyba bezpowrotnie minęły niestety. Dzisiaj mamy zupełnie inny klimat polityczny w Polsce. Natomiast no to, że jednak co do pewnych pryncypiów możemy się zgodzić i trzeba pokazywać różnym stronom politycznego sporu, że tak naprawdę kontynuacja obecnej polityki będzie nie tylko jakby kosztowna dla Polski, bo to często aktorów politycznych niestety nie obchodzi, ale będzie kosztowna dla nich. Dla PiS-u już widzimy, że ten temat praworządnościowy, który PiS podnosi, bardzo często dzisiaj słusznie, okazuje się, że dzisiaj nie przynosi tej partii żadnego zysku, dlatego że wiarygodność PiS-u w obszarze tak zwanej praworządności niestety dla wielu wyborców jest niska.
A nie powinno być tak, że jak doszłoby do resetu konstytucyjnego, to powinny być nowe wybory po to, żeby ludzie już wiedząc w jakim systemie prawnym będziemy żyli, kto jest prokuratorem, a kto nim nie jest, które sprawy są prowadzone zgodnie z prawem, a które nie, no to wtedy powinni dokonać wyboru i powiedzieć, kto powinien w Polsce rządzić.
Zdradzę jedną rzecz. Po tym apelu, który my tutaj wystosowaliśmy, planujemy jako Klub Jagielloński podjąć taki duży projekt resetu konstytucyjnego. O szczegółach nie ma czasu rozmawiać, ale jedno tylko mogę zdradzić, że elementem finalnym tego projektu jest to, aby zachęcić do tego, aby przeprowadzić referendum, w którym obywatele zatwierdziliby te nowe konstytucyjne ustalenia. Mi się wydaje, że to jest tak naprawdę dzisiaj kluczowe, a nie nowe wybory, bo obywatele sami powinni ocenić w referendum, wtedy, czy to, na co się zgodzili politycy, będzie akceptowalne też dla obywateli.
Ale to jest skomplikowany spór prawny. Ja nie wiem, czy referendum jest potrzebne w skomplikowanych sporach prawnych i w porozumieniu polityków. Gdybyśmy zmienili całą konstytucję, no to wtedy referendum jest niezbędne. A pytań być może będzie więcej w referendum, bo przy okazji jest projekt centralizacji Europy i pytanie, czy my zgadzamy się na to, żeby zarządzać, żeby ci, którzy rządzą, mieszkali w Brukseli, czy też uważamy, że powinni mieszkać w Warszawie.
Nie ma żadnego problemu, żeby tematykę referendum rozszerzyć jeszcze o te pytania, które pan redaktor wspomniał. Ja powiem więcej. Błędem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że w referendum, które było organizowane w czasie wyborów, nie dodano pytania na przykład odnośnie CPK, czy atomu, czy dużych projektów infrastrukturalnych.
I centralizacji Unii Europejskiej.
Również.
Dobrze, to żeby to wszystko mogło stać się ciałem, żeby ten apel nie tylko był apelem, nie tylko był petycją, ale zaczął cokolwiek przynosić i wnosić na scenę polityczną, to ktoś musi przygotować projekt tego resetu. Kto?
No, jak już powiedziałem, elementem... My będziemy pracować nad tym, tak. Zresztą już w 2015 roku przedstawiliśmy rozwiązanie, które uważaliśmy za najbardziej zasadne, to znaczy te ciała, które mają umocowanie konstytucyjne, naszym zdaniem powinny być wybierane większością kwalifikowaną 3/5 głosów, dlatego że to są na tyle istotne ciała, że powinny być wybierane z też pewną formą akceptacji opozycji. Te 3/5 wymusza uwzględnianie zdania opozycji, chociaż oczywiście jest to zdanie mniejszościowe, ale jednak tak? I to gwarantuje pewną instytucjonalną ciągłość. I my uważamy, że na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinien wybrać większością 3/5 głosów.
To pewno jest słuszne, ale może doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli Trybunału Konstytucyjnego, bo nie będzie 3/5 w polskim parlamencie. Na to też musimy być gotowi.
Tak, ale ja bym chciał przypomnieć jedną historię, która jednak jest budująca. Historię wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, który to rzecznik został wybrany, profesor Wiącek. Przypominam, po bardzo długiej batalii. Przypominam, że ta procedura wymaga zgody Sejmu i Senatu. W poprzedniej kadencji było tak, że Sejm kontrolował PiS, Senat opozycja. Był klincz, ale po wielu, wielu próbach ostatecznie udało się wybrać takiego kandydata, na który zgodził się i PiS, i Platforma. I pewnie nie jest to kandydat dla nich idealny, ale jest to kandydat akceptowalny i takich wyborów powinniśmy oczekiwać również, jeśli chodzi o sędziów Trybunału i innych członków innych konstytucyjnych ciał.
Kto ma przygotować projekt resetu?
My uważamy w tym apelu, że wszystkie strony polityczne, skoro zgadzają się z diagnozą, a wszystkie strony o tym mówią, że jesteśmy dzisiaj w bardzo poważnej sytuacji politycznej i to jest w ogóle też apelu. Znaczy, my nie narzucamy politykom, co mają przygotować, ale mówimy, proszę, postawcie na stół konkret, na którym my powinniśmy zacząć rozmawiać. Poza tym, my jako Klub Jagielloński też zamierzamy przygotować pewne kompleksowe rozwiązania, które też byłyby jakimś głosem w dyskusji, ale dla nas kluczowe nie jest to, czy projekt klubu przejdzie, czy nie. Dla nas jest kluczowe to, żeby tą dyskusję dopnąć do końca i ja bym powiedział, że bardzo ważny jest nawet nie sam materialny kształt tych ustaleń, tylko to, aby wszyscy aktorzy kluczowi sceny politycznej zgodzili się na określone rozwiązanie, bo to jest tak naprawdę dzisiaj kluczowe, bo bez tego porozumienia dalej będziemy twórczo rozwijać Duopolskę z bardzo poważnymi być może konsekwencjami w przyszłości.
Po pierwsze apelujemy do wszystkich stron sporu, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera i wszystkich klubów i partii z reprezentacją w parlamencie o przedstawienie jasnego stanowiska względem resetu ustrojowego. Mówiąc wprost, chodzi o przedstawienie przez nich konkretnego brzmienia potencjalnej treści nowelizacji konstytucji w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u i Sądu Najwyższego, którą są gotowi poprzeć.
Prawda i tylko prawda.
No dobrze, to 24, czyli dokładnie w drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ten apel, rozumiem, trafi do prezydenta, do marszałków Sejmu, do Donalda, premiera Donalda Tuska, do Jarosława Kaczyńskiego, do Krzysztofa Bosaka, do wszystkich, którzy są i mogą zmienić konstytucję, a jeszcze do marszałek Senatu.
Zgadza się i jeżeli tutaj gorący apel do słuchaczy Radia Wnet, jeżeli uważacie państwo, że te działania są zasadne, to stwórzmy naprawdę presję polityczną, bo politycy niestety mają to do siebie, że działają tylko wtedy, jeżeli są zmuszeni podjąć pewne działania i im więcej podpisów zbierzemy pod tą petycją i tym większą stworzymy presję na tych polityków, aby realnie do tego apelu się odnieśli. Także bardzo liczymy na państwa tutaj wsparcie, zaangażowanie w tej sprawie. Tak jak powiedziałem, apel do podpisania jest na stronie Klubu Jagiellońskiego. Zachęcam.
Adres?
www.klubjagielloński.pl. Tam znajdziecie państwo nasz tekst wyjściowy, mój i Piotra Trudnowskiego, byłego prezesa Klubu Jagiellońskiego. Razem napisaliśmy taki tekst uzasadniający kontekst polityczny, dlaczego my tą akcję przeprowadzamy. I pod tym tekstem na dole jest takie okienko z informacją podpisz petycję i tam można tą petycję podpisać.
Wszyscy zgadzają się ze sobą. A będzie nadal tak, jak jest. To znana fraza z piosenki elektrycznych gitar. Tak się zaczyna ten tekst wspólny, który...
Dokładnie tak.
A kończy się czas na piękne słowa, już się skończył.
Potwierdzam.
Ale to są piękne słowa o tym, żeby się porozumieć.
No to jest... To... No tak. No oczywiście, że nigdy nie za mało tego porozumienia. Wierzę w to, że politycy wyjdą naprzeciw oczekiwaniom w sytuacji, w której będą widzieć, że są do tego zmuszani. Tak, to w to wierzę. Natomiast jeżeli pan redaktor pyta, czy wierzę w to, że nagle Donald Tusk się obudzi rano i stwierdzi, czy Jarosław Kaczyński, bo niestety tutaj ta logika myślenia jest podobna, obudzą się rano i stwierdzą, a może troszeczkę, może przesadziliśmy. No nie, to ja nie będę już taki zły dla tej drugiej strony. No, wycofam swoją dotychczasową politykę. To nie, to ja w coś takiego nie wierzę. Ale tak powiedziałem, już pewien ferment się zaczął. My tylko i wyłącznie ten ferment chcemy wzmocnić po to, żeby ta presja na polityków była mocniejsza.
Ale wierzy pan, że gdzieś na dnie można odnaleźć dobrą wolę?
Wierzę w to, bo to nie jest tak, że politycy są źli z natury, tylko kierują się, że tak powiem, no, wchodzą pewną trajektorię polityczną i jeżeli my tą trajektorię odpowiednio ustawimy, to razem dojedziemy tam, gdzie chcemy.
A nie jest to część naprawdę istotnego sporu? Dwie koncepcje Polski?
Ja myślę, że nie, bo to nie jest tak, że jedna i druga strona mówi o tym, że mam jakieś inne filozoficzne rozumienie prawa, tylko to jest tak naprawdę spór, który polega na tym, że jedna strona dokonywała pewnych zmian, które były na granicach prawa. Druga strona uznała, że to uzasadnia, dlaczego my możemy też jechać po bandzie. Więc tak naprawdę to nie jest oczywiście między PiS-em a Platformą jest pewien spór, którego ja nie chcę deprecjonować, spór dotyczący tego, jak my się mamy modernizować i tak dalej, i tak dalej. Tego sporu absolutnie nie chcemy zamykać. Wręcz przeciwne, byłoby czymś sztucznym tworzenie jakiegoś fikcyjnej zgody wokół kwestii, co do której zgody nie ma. Natomiast no, na litość musimy się zgodzić z tym, że mamy w polskim państwie pewne instytucje, które mają swoje konstytucyjne umocowanie i powinniśmy się tego trzymać. A dzisiaj niestety to się rozjeżdża.
Powiedział Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego, skoro klub Jagielloński pan zacytował słowa z piosenki Elektrycznych Gitar, to co? Posłuchamy tej piosenki.
Z dużą przyjemnością.